Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Rolnictwo i wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce, powiedział w Głogowie premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu przyznał, że nie wyobraża sobie silnej polskiej gospodarki bez rolnictwa.
Podczas spotkania z gospodarzami w województwie kujawsko-pomorskim premier przedstawił plan dla wsi. Program ma być rozszerzony w najbliższym czasie.
Rząd planuje stworzyć narodowy holding spożywczy. Ma to zapewnić stabilizację rynków rolnych. W celu zmniejszenia kosztów dla rolników ma być zwiększone wsparcie dla zakupu paliwa rolniczego. Jeszcze inna propozycja to rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego.
Szef polskiego rządu zapowiedział także opracowanie standardów postępowania i pomocy w przypadku wystąpienia suszy czy innych klęsk.
Dzisiaj wypracowujemy mechanizmy kompensacji i dla tych, którzy zostali dotknięci klęską suszy, żeby w tej krótszej perspektywie, paru lat, ale oczywiście już w tym roku, żeby pewne kompensacje przekazać. Apelujemy również do samorządów, do gmin, żeby tworzyły odpowiednie komisje wyceny poszczególnych strat w kontekście suszy, ale również tam, gdzie nastąpił właśnie urodzaj czy klęska urodzaju, to w tych przypadkach chcemy też zaproponować odpowiednie mechanizmy przez stworzenie specjalnej grupy produkcyjnej, grupy krajowej grupy spożywczej.
Rząd premiera Mateusza Morawieckiego chce wdrożyć także program poprawy żyzności gleb, w tym wapnowanie. Planuje również zwiększenie retencji wód i wprowadzenie systemu nawodnienia w rolnictwie.
Obecna władza stawia także na produkcję ekologicznej żywności. W tym celu ma być wprowadzone oznakowanie produkt wolny od GMO. Co istotne, białko paszowe z zagranicy ma być zastępowane surowcem produkcji krajowej.
Szef polskiego rządu w ramach wizyty w województwie kujawsko-pomorskim złożył kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym porwanie księdza Jerzego Popiełuszki w Gursku.
9 godzin trwało przesłuchanie byłego wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego. Zeznania dotyczące afery Amber Gold złożył on przed Sejmową Komisją Śledczą, a szczegóły zna redaktor Zuzanna Dąbrowska.
To najbardziej burzliwe przesłuchanie, jakie mogliśmy obserwować do tej pory. Jacek Rostowski prezentuje postawę pełną arogancji i buty. Jak stwierdził w sprawie afery Amber Gold, nie ma sobie nic do zarzucenia. Jego zdaniem rząd PO-PSL zdał egzamin, a wszelkie nieprawidłowości były nieuniknione. Świadek nie unika odniesień politycznych, a także przytyków pod adresem przewodniczącej komisji. Zdaniem posła Tomasza Rzymkowskiego zachowanie Jacka Rostowskiego to efekt strachu.
No przede wszystkim wynika moim zdaniem ze strachu i odpowiedzialności, która spoczywa na barkach byłego ministra finansów, za którego czasu instytucje skarbowe absolutnie nie istniały w Polsce, a to, co przedstawia pan minister, mówiąc, że prawo mogło sobie obowiązywać, ale wystarczyło wynająć dobrego doradcę podatkowego, czy też radcę prawnego do pomocy, aby to prawo obejść i państwo było absolutnie bezsilne. No, państwo z mokrej tektury, bo to już nawet nie dykta i paździerz.
Przesłuchanie momentami przypomina polityczny spektakl. Według przewodniczącej poseł Małgorzaty Wasserman postawa świadka pokazuje brak szacunku wobec poszkodowanych w aferze.
Wiecie co państwo, panie ministrze, ja coś panu powiem. Ja dla polityki przyszłam dlatego, żebyście z niej na zawsze odeszli. Bo stopień pan, wie pan dlaczego? Stopień cynizmu z państwa strony, by żeście tak z Polską postępowali jak pan dzisiaj.
Przesłuchanie Jacka Rostowskiego jest ostatnim w tak zwanym skarbowym wątku śledztwa. W wyniku afery Amber Gold pieniądze straciło około 19 tysięcy osób. Ich straty szacuje się na 851 milionów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Sejm.
Nie będzie drenażu lasów państwowych. Posłowie pod wpływem protestów społecznych wycofali się z kontrowersyjnych przepisów.
Sprawa dotyczy nowelizacji ustawy o lasach państwowych, której autorem jest resort środowiska. Rząd chce powołać spółkę Polskie Domy Drewniane.
Docelowo do spółki obok BOŚ i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miały wejść także Lasy Państwowe.
Leśnicy obawiali się drenażu finansowego przedsiębiorstwa. Przed Sejmem odbył się protest w obronie lasów. Protestowały też organizacje ekologiczne.
W środę na posiedzeniu sejmowych Komisji Infrastruktury i Środowiska wykreślono z ustawy przedsiębiorstwo leśne.
Minister środowiska Henryk Kowalczyk ze smutkiem przyjął fakt, że Lasy Państwowe nie będą brały udziału w tym przedsięwzięciu. Jednocześnie szef resortu zapowiedział, że realizacja ustawy nie jest zagrożona.
Grunty, które deklarują samorządy jako udział w tym programie, jako udział w programie Mieszkanie Plus w ramach spółki Polskie Domy Drewniane, te grunty deklarowane przez samorządy będą i tak wielokrotnie większe niż grunty założyciela, czyli grunty Lasów Państwowych. Więc skoro proces nie jest zagrożony, to oczywiście będzie to realizowane. Podkreślam jeszcze raz, ze smutkiem przyjmuję to, że Lasy Państwowe nie będą w tej awangardzie.
Zadowolenia z faktu wykreślenia Lasów Państwowych z ustawy nie ukrywa natomiast poseł PiSu i profesor Jan Szyszko, były minister środowiska.
Lasy Państwowe w tym nie uczestniczą, zostały wykreślone z tego. A więc niebezpieczeństwo, że lasy będą dojone i będą finansowały. No i taki przecionek prywatyzacji. Zostało to zażegnane. Ta spółka w tej chwili powstaje nie z wyłączeniem ustawy o lasach, z wyłączeniem lasów państwowych w oparciu o Bank Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
Spółka Domy Drewniane ma budować lokale jedno- i wielorodzinne. Jej kapitał zakładowy ma wynosić co najmniej 50 milionów złotych.
Lasy Państwowe miały wnieść do spółki swoje grunty. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz BOŚ mają sfinansować budowę domów.
Celem spółki Domy Drewniane ma być wspieranie budownictwa mieszkaniowego przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego.
Profesor Małgorzata Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku i powinna stosować przepisy ustawy, powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W środę rano profesor Gersdorf przybyła do Sądu Najwyższego, mimo że, jak informowano wcześniej, jej urlop miał się zakończyć w czwartek.
Sędzia powiedziała, że wróciła do pracy ze względu na nową ustawę o Sądzie Najwyższym i napaść na sędziego Józefa Iwulskiego. Podkreśliła, że nadal jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Według niej nikt tego nie zmieni, bo normy konstytucyjne są najważniejsze i nie można ich zmieniać ustawami.
Wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik powiedział w Radiu Maryja, że jest to nieodpowiedzialne zachowanie, które powoduje chaos w najważniejszym sądzie w Polsce.
Była pierwsza prezes, prawnik, osoba, która powinna w poczuciu odpowiedzialności za państwo szanować przepisy ustawy i szanować ustawodawcę. Mówi nie, bo ona jest nadal pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, chociaż przecież sami konstytucjonaliści mówią, że nie ma procedury w Konstytucji skrócenia kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. A to oznacza, że nie ma przeszkody, żeby taka procedura została przyjęta przez ustawodawcę. I ustawodawca przyjął wiek emerytalny określony. O tym wieku pani sędzia mogła nadal być w Sądzie Najwyższym, ale nie chciała. To jest tak, jakby ktoś stał ponad wszystkimi przepisami prawa. Tego nie będzie. My to obiecaliśmy ludziom, że zreformujemy wymiar sprawiedliwości.
Aby przyspieszyć proces wyboru nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, PiS zaproponował nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. W czwartek rano przepisami ma się zająć Sejm.
Według Kancelarii Prezydenta od 4 lipca pracami Sądu Najwyższego kieruje z mocy ustawy najstarszy stażem sędzia Józef Iwulski. Z ujawnionych w ostatnim czasie informacji wynika, że sędzia ten orzekał nie w jednym, jak sam twierdzi, lecz w kilku procesach politycznych za czasów PRL. Skazywani w nich byli opozycjoniści. Sędzia Iwulski miał też odbyć szkolenie w OSW.
Przed Sejmem odbyła się demonstracja, której uczestnicy domagali się nowelizacji ustaw o sądach zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Protest zorganizowali m.in. Obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet i KOT.
Jego hasła to Sejm jest nasz. Polityka precz od polskich sądów. Uczestnicy pikiety mieli ze sobą flagi Polski i Unii Europejskiej oraz białe róże.
Protestujący chcieli m.in. uniemożliwić wyjście z Sejmu marszałkowi seniorowi Kornelowi Morawieckiemu. Krzyczeli do niego: będziesz siedział, zdrajca. Marszałkowi pomogła opuścić parlament policja.
Posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-UED chcą odrzucenia noweli kodeksu wyborczego dotyczącego wyborów do Parlamentu Europejskiego.
We wniosku politycy tzw. totalnej opozycji argumentują to złamaniem w projekcie zasady proporcjonalności. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że takie rozwiązania funkcjonują w innych państwach, a zarzuty opozycji są bezprzedmiotowe.
Poseł PiSu Andrzej Matusiewicz w trakcie drugiego czytania projektu w Sejmie stwierdził, że w Unii Europejskiej wśród 20 państw funkcjonują w wyborach do Parlamentu Europejskiego okręgi pojedyncze, gdzie całe państwo jest okręgiem wyborczym, a obowiązuje zasada proporcjonalności.
W innych państwach, w tym m.in. we Włoszech czy Hiszpanii, jak dodał poseł PiSu, obowiązują okręgi wielomandatowe.
Zarzuty tutaj, że stosujemy taką czy inną zmienną w tych wyborach, skoro to jest dopuszczalne i w wielu krajach tak się odbywa, uważamy, że są bezprzedmiotowe. Jakoś w tych innych krajach również te najmniejsze ugrupowania zdobywają mandaty. Przykładem choćby jest Ruch Narodowy we Francji, Le Pena, czy Partia Zielonych w Niemczech, które mają swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Konieczne zatem jest zmiana tego dotychczasowego stanu prawnego. Ten stan prawny uprzywilejowywał okręgi wyborcze o dużej liczbie osób uprawnionych do głosowania i dużej frekwencji wyborczej.
Projekt zmian w kodeksie wyborczym w sprawie głosowania do Europarlamentu przedstawiony przez PiS zakłada, że każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną konkretną liczbę, co najmniej 3 europosłów.
Projekt po drugim czytaniu w Sejmie został skierowany do dalszych prac w komisji.
We włoskiej Anconie odbyły się uroczystości 74. rocznicy wyzwolenia tego miasta przez II Korpus Polski generała Władysława Andersa.
Weterani wspólnie z polską delegacją oraz władzami Ancony złożyli wieńce pod dawną bramą tego miasta, Porta Santo Stefano. To tu 18 lipca 1944 roku, krótko po godzinie 14, oddział pułku Ułanów Karpackich jako pierwszy wszedł w granice miasta.
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że czynnikiem łączącym naród włoski i polski jest umiłowanie wolności i niepodległości.
Wskazał, że Włosi i Polacy doskonale wiedzą, czym jest suwerenność, czym jest utrata suwerenności i czym jest walka o przywrócenie niepodległości państwa i narodu.
W bitwie o Anconę poległo blisko 390 żołnierzy, ponad 1600 zostało rannych, a niespełna 120 uznano za zaginionych.
Unia Europejska i Japonia podpisały w Tokio umowę o wolnym handlu. Ma to być jasny sygnał przeciw protekcjonizmowi.
Dzięki porozumieniu unijni przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić do miliarda dolarów ceł płaconych przez Unię Europejską na rzecz Japonii rocznie. O szczegółach mówi Justyna Kendra.
Umowa ma spowodować usunięcie szeregu długotrwałych barier regulacyjnych, na przykład dotyczących sektora samochodowego. Otwarcie rynku japońskiego, na którym jest 127 milionów konsumentów, ma zwiększyć możliwości eksportowe Unii Europejskiej. Unia stara się mocno promować wolny handel, od kiedy Stany Zjednoczone po przejęciu władzy przez prezydenta Donalda Trumpa odeszły od zawierania wielostronnych umów handlowych. Prace nad unijno-amerykańskim układem TTIP zostały zamrożone po zmianie administracji w Waszyngtonie. Co więcej, prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował się podnieść cła na stal i aluminium i grozi podobnym krokiem wobec przemysłu samochodowego. Unia Europejska odpowiada swoimi restrykcjami, m.in. na bourbon czy amerykańskie motocykle, co sprawia, że towary są te droższe dla konsumentów. Aby porozumienie Unia Europejska-Japonia mogło wejść w życie, musi być zaakceptowane przez Parlament Europejski i państwa unijne. Komisja Europejska ma nadzieję, że uda się tego dokonać jeszcze podczas jej obecnej kadencji, czyli najpóźniej w pierwszej części 2019 roku.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.